akurat mało dźwięku, bo będzie tylko rysowane ołóweczkiem. Zaznaczamy ramy okien do, jakby to nazwać, opadniętej kamienicy autorstwa pomysłu Mariusza Warasa. I założenie jest takie, że robimy kopię, przedłużenie fasady budynku po to, żeby ona mogła ulec grawitacyjnej zapaści, czyli wszystkie gzymsy, okna na pewno spotkają się na dole. Co by się stało, gdyby to wszystko opadło, prawda? Trochę taka zapowiedź ruinacji, trochę zapowiedź pewnych może i katastrof, które by mogły mieć miejsce, ale w sposób estetyczny, nie jakiś przestraszny.
Upadek jest często bardzo estetyczny, niestety.
A nawet i śmieszny. Tutaj jest to gdzieś na granicy, że nie będzie wyczuwana trauma, raczej zaburzenie optyczne, które w pewnym dystansie, czy na spacerze całego festiwalu będzie na pewno uzupełnieniem do opowieści, czyli uformowania, jakim jest to główne stwierdzenie tej 14. edycji Open City.
Praca Mariusza Warasa, artysty nie ma, kurator zajmuje się przygotowaniem pracy.
Bieda jest taka w Polsce, że nie mogliśmy liczyć na dofinansowanie czy z miasta, czy od ministra kultury. W sumie dostaliśmy od niego całe 0 zł, dlatego ja jako kurator też biorę się za pomoc, przynajmniej w przygotowaniach, by pobudzić architekturę, która będzie takim podobraziem do tych wszystkich działań zaproszonych artystów. I nie wyobrażam sobie, żeby nagle przez telefon siedzieć i tłumaczyć na przykład ekipie, która by mogła się tego podjąć. Najlepiej artysta zrozumie artystę i stąd moja obecność też przy różnych realizacjach.
A gdzie twoja praca będzie?
Moja praca, myślę, że tak zwany całokształt, ale też będę miał dodatki niezbędne do tego, żeby dopowiedzieć całą tą podróż, czyli ten spacer. Będzie to na pewno zagranie liternicze, literackie, trochę optyczne w zaułku Hartwiga. Wykorzystam ekspozytory do stałej wystawy fotograficznej Warsztatów Kultury. Tam dojdzie do roszady, przez miesiąc będzie pewna gra. Również myślę o dźwiękowym działaniu i przy Placu Rybnym chciałbym umieścić jeden obiekt w bardzo obskurnej, może nie tyle co kamienicy, ale podwórku tej kamienicy. Szczęśliwie jeszcze zachowana powłoka malarska, pęknięte ściany, struktury. Prawie jakbyśmy mieli wrażenie, że jesteśmy gdzieś w okolicach II wojny albo tuż zaraz po. To jest taka gotowa scenografia jakby z czasów II wojny albo zaraz po, w której nie trzeba jakiegoś nakładu finansowego, tylko wstawić obiekt, który będzie rezonował w tym podwórzu. Bo tak jak wspomniałem, to uformowanie to też wątek złożony, bo działamy na zasadzie inwazji w architekturę, ale też pracy z zgodnością tego, co już jest. I ta zgodność akurat przy tych różnych realizacjach jest tutaj na tyle ciekawa, że możemy też nie zauważyć niektórych prac, a przy niektórych pracach typu inwazja myślę, że będzie to czytelne. Chociażby przy schodach Leona Tarasewicza, które mam nadzieję w końcu się zrealizują, bo to już jest trzecie podejście, gdzie zawsze brakowało finansów i pewnej determinacji. Robimy wszystko, żeby się to udało. Mimo braków finansowych jesteśmy w stanie tutaj te finanse nadrobić naszą obecnością. Trochę tak jak to było niegdyś, że każdy podchodził do pracy i nie myślał o tym za ile i ile z tego będzie miał, tylko jak to wyjdzie. Ta idea nam tutaj również towarzyszy i mam nadzieję, że wszystko na czas będzie gotowe.
Opowiedz mi o tym dźwięku, który będzie w twojej pracy.
No to jest arcyciekawa, ale też i przerażająca rzecz, bo chodząc Kowalską wielokrotnie nigdy nie zdałem sobie sprawy z tego, co jest w tych kamienicach. Biorąc teraz miasto jako element do rozpracowania wszystkich prac, ułożenia ich, uformowania, bo taki jest tytuł, nagle odkryłem, że w ciągu kamienicy umieszczono gigantyczne trafo, czyli taką, bym powiedział, taką wymiennikownię mocy prądowej, gdzie niemożliwe jest, w sensie prawnym, by mógł ktoś w okolicach, nie wiem, iluś tam metrów mieszkać wokół tego. nad tą wymiennikownią, nad tą trafą, w ogóle jest dalej piętro i jeszcze góra. Czyli tam, patrząc na okna, ludzie mieszkają. Udało nam się otworzyć te drzwi, zobaczyć, co jest za. Oczywiście to dawne, takie generujące megawaty trafo nie istnieje. Jest właśnie ta wymiennikownia, coś mniejszego, ale również dostarcza tą samą ilość prądu i rozprowadza po wszystkich innych mieszkaniach. To jest super ryzykowne. Chciałbym dźwiękiem wytworzyć takie, bym powiedział, ryzykowne, trochę przerażające buczenie, typowe na tranzystorowe urządzenia. I ten dźwięk ma być na tyle wprowadzony, by właśnie na chwilę się przechodząc zatrzymać i zdać sobie sprawę, bo ja robiłem to wielokrotnie i nie zdawałem sobie sprawy, dopóki tego nie wziąłem na pulpit. To będzie nie tylko dźwięk samego przetwarzania prądu, ale też pewne masy drżące, które będą nam informowały, że te pęknięcia czy kondycje architektoniczne też zależą od tego. Wprowadzanie tego w zasoby, czy też inaczej mówiąc w założenia budynku, że na samym parterze ma być to wielkie napięcie, a na górze będzie można spokojnie pójść spać, to jest jakieś w ogóle przerażające dla mnie. Ale tak się to odbywa dziś, a na pewno było to gorsze kiedyś, gdy było prawdziwe wielkie siły megatonowe, które musiały się po tym mieście rozłożyć. Może ktoś mieszkał albo korzystał z tego jako mieszkania takie, bym powiedział, tymczasowe, że coś złożyć, odłożyć, może to były lokale pracowników. Trudno im powiedzieć. Na dzień dzisiejszy jest firanka. Tam ktoś mieszka, ktoś otwiera okno, wietrzy i robi to nad tym technicznym zjawiskiem. Zobaczymy, czy ten rodzaj komentarza, takiego dźwiękowego komentarza, będzie w stanie mógł coś nam więcej powiedzieć. Czy mieszkańcy też zwrócą na to uwagę, czy to dojdzie do jakiegoś wyczyszczenia, czy uspokojenia poprzez podanie wiodącej informacji, czy tak zwanej prawdziwej, czy to jest bezpieczne, czy nie.
A co najbardziej grozi miastu?
Brak opieki nad tym, co piękne oczywiście, czyli na pewnej formie kreacji, na komunikacji kulturalnej. Jeśli o tym będziemy zapominać, to znaczy, że będziemy tylko transportować finanse, tylko będziemy się osadzać w coraz lepszych stanowiskach ponad kogoś i to nie służy. Tak też nie uchowamy mieszkańca, tak będą ludzie od nas odjeżdżać. Jeśli będzie to szczere komunikowanie się artystyczne, to pojawia się taka też reakcja łańcuchowa, że nagle inne osoby też się będą wyzwalały i też będą się w ten sposób porozumiewały, czyli nauczą się, że życie to nie tylko konsumpcja, to też dawanie. Nie tylko od siebie, ale właśnie od masy podobnie myślących. Te miasta mogą też, które są prokulturalne, mogą też stać się, nazwałbym, niepolityczną oazą, gdzie można byłoby pracować model miasta wykastrowanego z obciążeń politycznych. Może nie tyle co autonomia, nie tyle co księstwo, ale coś na nowych jakby prawnych zasadach. Trzeba by o tym razem pomówić i myślę, że wtedy by się to stała naprawdę nie tylko oaza lepszego szanowania obywatela tego miasta, tylko ludzie z zewnątrz by, którzy podobnie myślą, przyjeżdżali, tak budowalibyśmy kapitał ludzki.
Lublin to jest jakie miasto dla Ciebie?
Lublin jest to wiecznie nieobudzone miasto, jeśli chodzi o możliwości, jakie mogłoby dać w rozwoju wydarzeń, które tak namiętnie wypisuje, że są cykliczne i tak dalej. Open City moim zdaniem jest jedno z tych, które są w szerszym kontekście i zapraszani są artyści dużego formatu, ale też nie tylko z Polski. Dlatego dziwię się, że nie ma jakiegoś takiego wspólnego myślenia o jakości tych wydarzeń, żeby to nie była jakieś pudło, sklejka, tylko coś solidniejszego. Dzisiaj oczywiście mamy kryzys, finanse niestety są trudne do uzyskania, ale pomoc miasta mogłaby nawet polegać na tym, żeby przyszliby bezrobotni, albo osoby wykluczone, albo jakiś transport, który mógłby być również wewnętrzny. Każda forma pomocy, jakiejś opieki nad takim wydarzeniem byłoby bardzo ważne. Dlatego uważam, że Lublin jeszcze nie dorósł do tego, żeby móc nosić takie wydarzenia. I zawsze będę o tym głośno mówić i to czynię, jak się spotykamy. Robię to tylko po to, wiedząc, że ma szansę na to, by byśmy mogli konkurować z dużymi innymi miastami, gdzie te budżety są znacznie większe. Może inaczej, umysły są pojemniejsze.
A rozmawiałeś o tym z miastem?
Oczywiście, że tak, nawet dzisiaj. Nawet dziś były rozmowy wcześniej, wiedząc, że już w marcu nie dostaniemy do finansowania ministerialnego, opierając się tylko na budżecie rozdroży, to nie byłoby możliwe, żeby przeprowadzić 18 artystów, prawda? Bo tyle osób udało mi się zaprosić, tyle jakby prac będzie do obejrzenia. Niektórzy artyści kilka prac pokażą w swoich tutaj, powiedzmy, miejscach wybranych. Czyli 22 realizacje. Ale boli to, że mówiąc o potrzebie zwiększenia, żeby no nie robić tam z 6, z 7, bo chodzenie po mieście przy 6 realizacjach to jest takie trochę oszukanie widza, oszukanie odbiorcy. Jeśli mówimy o festiwalu, to powinno być jednak wydarzenie, które zabierzemy z sobą do domu. Dlatego wiedząc o tym, jak ja biorę udział w podobnych wydarzeniach gdzieś na świecie, to staram się, żeby tego dopiąć, żeby można było też mieć dobrą dokumentację, jakieś świadectwo, czyli na pewno książkę, nie katalog, nie folder, tylko książkę, która byłaby również wytłumaczeniem merytorycznym z założeń, z wypracowań, bo tak naprawdę te rzeczy się jeszcze konstytuują. Brakuje tego. W mieście zawsze, w tym naszym Lublinie jest tak, że a to jakoś będzie tam, dobra, tektura, szybko, nawet nie na wkręt, tylko na agrafkę. I to niestety nie służy, by mówić dobrze o realizacjach, by dobrze je też pojmować, bo jeśli zrobimy coś, co miało być złotem, a nagle pęka i wychodzi styropian, to będzie bardzo źle.
A powiedz mi o kluczu, jakim miałeś, dobierając artystów, myśląc o festiwalu.
Klucz artystyczny, on się jakby pojawił po też próbie sformułowania pierwszego takiego założenia, jakiejś koncepcji, która zakładała polemikę z architekturą, czy przeskalowaniem różnych zdobności fasad kamienicy, czy próba ich odczytania, zaburzenia, wejście z jakąś agresją. Mamy też prace, będą przywiezione z Ukrainy, plac zabaw z tak zwanej piaskownicy po bombardowaniu. Ta wymowność zniszczonych miejsc, gdzie te dzieci mogły się bawić lub też straciły życie, będą mocne, prawda? Niby plac zabaw, który będzie umieszczony na placu zabaw, będzie wydawało się, że to jest stąd. To jednak ta transpozycja jakby aktualiów, czyli tej sytuacji, która się dzieje u sąsiada, będzie dosyć wymowna i mocna. Tak jak wspomniałem, tutaj schody Tarasewicza w kierunku Muzeum Narodowego w Lublinie na zamku będzie już takim dopieszczeniem też marzeń artysty, który przyjeżdżając tu, robiąc nawet podłogę kaplicy w Trójcy Świętej, już wiedział o tych schodach, że one są i mają potencjał. Dlatego próbujemy też robić realizacje, które już były planowane, ale z pewnych przyczyn od nas niezależnych stawały się niemożliwe do zrealizacji, albo tak jak przykład Maurycego Gomulickiego, który był, ale na chwilę. A taką dużą i dobrą robotę zrobił dla budynku Muzeum na Zamku, czyli oczy sowy, które moim zdaniem powinny być w zasobach muzeum, by muzeum mogło dysponować, chociażby przy wydarzeniach Europejskiej Stolicy Młodzieży, która się przecież tutaj konstytuuje i planuje i starania są. Na ten moment ta praca Maurycego jest zdeponowana niepotrzebnie w magazynach, leży, mało tego, jednej części nie ma, trzeba będzie dorobić. To są właśnie te rzeczy, które trzeba w tym mieście poprawić, bo tak dalej, no nie będzie ciekawe, jakbyśmy tak dalej mieli podchodzić. Starania są ciągłe, już są myśli o 15 edycji, jak jeszcze się, że tak powiem, 14 nie zrobiło, to też dla mnie to jest trochę takie dziwne. Oczywiście, jeśli ktoś ma możliwości i płynności, żeby dbać o jedną i drugą, to robi, ale gdy ktoś nie ma tych zdolności, by przynajmniej jedną dopiąć poważnie, nie powinien myśleć o kolejnej.
Miasto liczy oczywiście zyski i straty. Co miasta zyskują na tym, że inwestują w kulturę, że myślą o kulturze, bo te inwestycje to nie tylko finanse.
Jeśli by faktycznie była ta inwestycja, która zakłada, że powołana jest kasa, czy finanse na to, żeby rzeczy niewygodne, trochę niezrozumiałe lub czasami za wyraźne, jak na strukturę miasta, na powłokę miasta estetyczną, by miasto mogło dać takie zaufanie finansowe, to niestety też trzeba lat. Musimy wychować odbiorcę, potem amatora, a potem profesjonalistę tych wydarzeń w odbiorze i w wykonywaniu. Również i artystów, którzy przecież mamy studentów. Gdzie oni mają się uczyć? Na jakim poligonie? No właśnie na takim. Gdy będą tylko z książek pojmować wiedzę, no to kalectwo gwarantowane. Dlatego miasto musi w pewnych kwestiach sobie zdać sprawę, rozłożyć to na czynniki pierwsze, co powoduje, że człowiek się bardziej staje doskonalszy i próbować na te poligony artystyczne tych ludzi kierować. Szczególnie chodzi o młodych. Jeśli są te starania o tą europejską stolicę, no to niech ta młodzież nie będzie tylko w rozliczeniu finansowym, tylko naprawdę niech coś i czegoś dokona.